Dobrze, zaterstwo. Cieszę się, że mogłem znowu zawitać po raz drugi w dworze zaterstwa. Gdy byłem pierwszym razem, to była końcówka stycznia i siarczysty mróz wtedy był. Dzisiaj mamy lepszą pogodę. Tak wydaje mi się, że jak dożyjemy do stycznia, to będzie akurat 4 lata wtedy od czasu mojej wizyty, więc czas szybko leci i już prawie 4 lata minęło od naszego zaterstwa pierwszy raz. Widziałem, a dzisiaj mamy okazję ponownie się widzieć. Tutaj już były przekazywane zaterstwa, ci co zaterstwa mieli do przekazania pozdrowienia, to je przekazywali. Ja także mam na zaterstwa pozdrowienia od wszystkich tych zborów, gdzie miałem okazję gościć, od mojego zboru w Chełmie, od mojej rodziny Chełma i Kubaczowa. Wszyscy ci zaterstwo życzą Wam wielu łask i błogosławieństw od Pana.
Dziękujemy.
A w chwili obecnej chciałbym zatem podzielić się przesłaniem, jakie kieruje do nas apostoł Paweł w swoim liście do Żydów w 12 rozdziale, a w wersecie pierwszym do Żydów, czy też jak mówi nowy przekład do Hebrajczyków, jakbyśmy zobaczyli, 12 rozdział, a werset pierwszy mówi: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tak ten werset brzmi w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, z której zapewne wielu zaterstwa korzysta. Troszeczkę miejscami będzie tam inaczej. Mamy tam wszelki ciężar i grzech, który nas snadnie obstępuje, tak? Z tego co pamiętam, tak to brzmi, który nas snadnie ustawienie, bierzajmy wyścigu nam wystawiony. Tak mi pamięć moja podpowiada, że ten werset brzmi w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej. Treść jest ta sama, wyrażona innymi słowy. W przekładzie Biblii Gdańskiej, czy weźmiemy przekład warszawski, czy gdański, widzimy, że w tym wersecie są 4 elementy, które apostoł Paweł podkreśla i postaramy się zastanowić nad każdym z nich, abyśmy mogli odczytać jego przesłanie i cóż tutaj cennego jest dla nas. Więc apostoł Paweł po pierwsze mówi, że przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, więc na początek zwraca nam uwagę na to, że wokół nas jest wielki obłok świadków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz mówi, że mamy składać z siebie wszelki ciężar. To też się zastanowimy nad tym w dalszej części wykładu. Cóż to są te ciężary? Co to jest takiego, co apostoł Paweł każe nam składać ze siebie? I poza tym jeszcze składać z siebie grzech. A na koniec mówi, żebyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I to jest czwarty element, wytrwały bieg wyścigu. Nawet możemy powiedzieć, że główną rzeczą, o którą chodzi tutaj apostołowi Pawłowi, jest ta rzecz czwarta, czyli wytrwały bieg wyścigu. A te trzy pierwsze rzeczy są pomocnicze. Czyli apostoł Paweł innymi słowy mówi tak: jeżeli chcecie biec wytrwale w wyścigu, który jest przed wami wystawiony, musicie robić trzy rzeczy, bo one wam umożliwią wytrwały bieg w tym wyścigu. Jeżeli ich nie zrobicie, to wytrwały bieg wyścigu będzie niemożliwy. Więc jeżeli chcecie wytrwale biec w tym wyścigu, który jest przed wami wystawiony, czy też który jest przed nami, od razu możemy sobie powiedzieć, zaczynając od końca temat, cóż to jest za wyścig. Apostoł Paweł, pisząc te słowa w pierwszym wieku naszej ery, na myśli miał wyścig, jak i po nagrodę, jaka wówczas przyświecała osobom poświęcającym się. Nagroda w boskiej naturze, chwała, cześć i nieśmiertelność. Dla nas, my też startujemy z wyścigu po nagrodę życia wiecznego. Troszeczkę inna nagroda, ale to jest też wyścig, w którym trzeba biec i nagrodę dostają tylko ci, którzy dobiegną do mety. Tak więc wytrwałość jak najbardziej jest wskazana. Tak jak była potrzebna wtedy, gdy apostoł Paweł pisał te słowa, dla jednostek spodzonych z ducha, tak samo potrzebna jest ona i teraz dla jednostek niespodzonych z ducha, które także biegną w wyścigu po to, by dobiec do mety, by zakończyć swoje poświęcenie zwycięsko i otrzymać tą nagrodę, taką nagrodę, jaką Bóg obecnie ma do przyznania tym, którzy są mu całkowicie wiernik. Więc jeżeli chcecie to robić, biec wytrwale w wyścigu, to apostoł Paweł mówi, zważajcie na obok świadków, jaki jest wokół was i składajcie z siebie ciężary i grzech. Wtedy będziecie w stanie biec wytrwale w wyścigu. To wam umożliwi, to jest jak gdyby rzecz konieczna, która otwiera drogę do wytrwałego biegu. Oczywiście wytrwały bieg będzie wymagał jeszcze pewnych innych rzeczy. Biblia nigdy w jednym wersecie nie zawiera całości prawdy i tutaj także nie jest zawarta całość prawdy na temat poświęconego życia chrześcijańskiego, ale są tutaj podane pewne warunki wstępne, które otwierają drogę do tego właśnie wytrwałego biegu. My dzisiaj nie będziemy mówili o całości, bo trudno by było ogarnąć całość życia chrześcijańskiego w jednym wykładzie. Trzeba by tylko rzucać hasłami na pompę, że jest to, jest i tamto jeszcze. Jest przecież i tych 7 elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Na temat każdego z nich można by wiele mówić wykładów, dlatego ja chcę się szczegółowo zastanowić nad przesłaniem apostoła Pawła z pierwszego wersetu 12 rozdziału do Żydów. Więc na początek apostoł Paweł wspomina o tym wielkim obłoku świadków. Któż to jest ten wielki obok świadków? A zwłaszcza jeszcze zwróćmy uwagę na to, że on zaczyna przeto i my, mając wokół siebie taki wielki obok świadków. To słowo przeto. Przeto można by inaczej powiedzieć dlatego też, ze względu na to, że wokół nas jest tak wielki obok świadków, biegnijmy wytrwale. Cóż to za obok świadków i jakie jest jego znaczenie, które apostoł Paweł tutaj podkreśla tymi słowami przeto, czy też dlatego też, czy też ze względu na to, że ten wielki obok świadków jest, apostoł Paweł stwierdza, że ma to duże znaczenie. Że właśnie między innymi ze względu na to, że jest ten wielki obok świadków, my powinniśmy biec wytrwale w naszym wyścigu. Cóż to za obok świadków? No ten obok świadków to są ci, te jednostki, o których apostoł Paweł wcześniej wspominał. My nasz mamy werset 1-12 rozdziału, a wcześniej jest rozdział 11. I tam apostoł Paweł cały ten rozdział poświęca właśnie tym świadkom. Musimy pamiętać o tym, że gdy apostoł Paweł pisał ten list, to on nie dzielił go ani na rozdziały, ani na wersety. Była to jedna całość, ciągłość. Ten podział na rozdziały i na wersety nastał wiele, wiele stuleci po śmierci apostoła Pawła. To w średniowieczu dokonano podziału na rozdziały i na wersety, po to, żeby łatwiej było się odnaleźć w Biblii, po to, żeby w dyskusjach można podawać jakieś konkretne namiary, czy apostoł Paweł pisze, no bo gdyby nie było tego podziału, to jak powiedzieć? No pisze na początku listu swojego o tym, albo gdzieś w środku, albo pod koniec listu wspomina tak, a tak. No i teraz trzeba wertować i szukać, gdzie to jest. A jak ktoś znalazł i chce z drugim porozmawiać, jakąś dyskusję, no to razu powie, że 12 rozdział, 3 werset listu do Żydów, no to sobie każdy otworzy, od razu znajdzie, gdzie to jest. Więc ten podział tutaj, końcówka rozdziału 11, że na wersecie 40 została zakończona, tam się pewien temat kończy, ale w 12 jest też nawiązanie. 12 rozdział 1 werset nawiązuje do 11 rozdziału. I tutaj apostoł Paweł odwołuje się do tych bohaterów wiary, których opisuje w 11 rozdziale. To jest ten wielki obok świadków, który apostoł Paweł pisze, że jest wokół poświęcających się chrześcijan pierwszego wieku naszej ery. To jest ten wielki obok świadków, ci wierni z przeszłości, ci, których nazywamy starożytnymi godnymi. Apostoł Paweł w 11 rozdziale wielu z nich wymienia, z imienia i nazwiska. Rozpoczyna od pierwszego z nich, od Abla. Tutaj później przez Abrahama i wielu innych wymienia nazwiska, aż w końcu w 11 rozdziale o wersecie 32 powie tak. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach. Zabrakłoby czasu. Ich jest tak wielu, że nawet z imienia nie można wszystkich z nich wymienić, a co dopiero gdyby chcieć wspomnieć o dokonaniach, dzięki czemu oni są takimi zacnymi świadkami, że można ich przykład podawać jako przykład do naśladowania, no to trzeba by opisać, czego dokonali. No, w przypadku Abrahama wspomina, czego dokonał, o Ablu wspomina, o innych kilku jednostkach wspomina apostoł Paweł, czego dokonały i dzięki czemu są tymi zacnymi świadkami. No, ale gdyby o każdym chciał tak napisać, zabrakłoby miejsca, tak jak w 32 wersecie zauważa. Jest to niemożliwe, bo jest ich tak wielu, Dlatego też począwszy od 33 wersety na tego rozdziału, apostoł Paweł ogranicza się do wyrzucenia hasłowo, czego dokonali takie jednostki i czemu byli poddawani. Tak czytamy od 33 wersetu, że którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderc i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I rozpoczyna się nasz 12 rozdział tutaj. Co nas tutaj ciekawi szczególnie, to werset 39, że wszyscy oni dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. I dlatego są w tym wielkim obłoku świadków, bo dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Gdyby nie mieli wiary w ogóle, no to by się nie znaleźli w tym obłoku świadków. A gdyby mieli jakąś wiarę, czy powiedzmy wyznawali wiarę, czy w swoim życiu twierdzili, tak, ja wierzę w Boga i w te obietnice, jakie podał przez Mojżesza i przez proroków, ale nie postępowali zgodnie z tym, co ich wiara im mówiła, to by dla swej wiary nie zdobyli chlubnego świadectwa. Bo jak zdobywa się chlubne świadectwo dla swej wiary? Poprzez wierność swojej wierze. Wiara w Biblii używana jest w kilku znaczeniach. Jak na przykład apostoł Juda pisze i napomina świętych, że pisałem wam, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną, to ma na myśli oczywiście nauki. Nauki, które ci święci wyznawali, żeby walczyli o czystość tych nauk. Bo on tam później mówi, że wkradli się do was ludzie, którzy próbują was przekonać, że Jezus nie był Zbawicielem, że nie jest Mesjaszem. A to jest wiara raz świętym podana, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem i o to musicie walczyć. Czy też w nawet potocznym użyciu wiarę używamy w języku polskim słowa wiara w znaczeniu nauk, jak się mówi, że ktoś zmienił wiarę, czy przeszedł do innej wiary, to zmienił nauki, które wyznawał i teraz wyznaje inne nauki. Więc dla swej wiary zdobywa się chlubne świadectwo, jeżeli postępuje się zgodnie z tym, co twoja wiara ci mówi. Te nauki, które wyznajesz, nie są tylko naukami doktrynalnymi, które mówią o tym, że jest Bóg, ale mówią także o tym, czego ten Bóg sobie od nas życzy. Jak powinniśmy się postępować? Biblia, a zwłaszcza Nowy Testament, pełen jest napomnień do pewnego rodzaju postępowania. Przemieńcie się poprzez odnowienie umysłu waszego. Prowadźcie dobry bój wiary, przywdziejcie pełną zbroję Bożą i wiele, wiele innych fragmentów, które można by tutaj zacytować, które uznajemy za Słowo Boże i które stanowią część naszej wiary. Do nas należy stosowanie tego w praktyce. A mówiąc ściśle, to podejmowanie prób do stosowania tego w praktyce. Doskonałe tego zastosowanie nie jest dla nas możliwe, bo gdyby nam się udało doskonale zastosować te napomnienia, to oznaczałoby to, że byśmy osiągnęli doskonałość, bo poprzez pełne ich zastosowanie można osiągnąć doskonałość, co w naszych uczynkach w zewnętrznym postępowaniu wciąż nie jest dla nas możliwe. Dopiero warunki wieku tysiąclecia pośredniczące panowanie Chrystusa na ziemi umożliwi doskonałe postępowanie na zewnątrz, ale Bóg od nas chce, żebyśmy się starali, żebyśmy podejmowali wysiłki. On wie, że to słabe ulepienie przeciekające, które nie oczekuje od nas zbyt wiele. Oczekuje od nas tyle, ile jest od nas możliwe. Tyle, ile możemy. W związku z tym, że to Bóg nie wymaga od nas ani deszczu więcej, ale z drugiej strony nie podaruje nam żadnego deszczu, które możemy zrobić. Bo jeżeli możemy, to tylko od nas zależy, to jak nie robimy, to znaczy, że nam się tak nie chce za bardzo. To jest taki prosty wniosek z tego wypływający. Jeżeli nam się nie robimy czegoś, bo nam się nie chce, bo to jest problematyczne, bo może nam utrudnia życie, no to trzeba powiedzieć, że dla swojej wiary zdobywamy niechlubne świadectwo. Chlubne świadectwo to zdobywa się poprzez zachowywanie wierności swoim przekonaniom i wierności swoim ideałom, moglibyśmy powiedzieć, używając świeckiego języka, a tutaj nawet historia zna wielu ludzi świeckich, którzy byli albo niewierzący, albo tam szczególnie wierzący nie byli, ale mieli pewne świeckie ideały i zachowali wierność tym swoim świeckim ideałom. Życie oddawali nawet dla takich świeckich ideałów, bo uznawali, że te rzeczy, które wybrali, to co uznali za swój ideał, to jest coś tak pięknego, tak wartościowego, że postanowili poświęcić swoje życie realizacji temu i zrezygnowali z wielu różnych przyjemności, wygód życia na rzecz realizacji swojego ideału. Ja akurat mogę wspomnę o tym, bo na bieżąco jestem w tej chwili, czytam książkę o powstawaniu państwa Izrael, i o tym właśnie pokoleniu, które tworzyło to państwo. Jak pamiętamy, wszyscy państwo Izrael odrodziło się w 1948 roku, ale najpierw trzeba było stworzyć warunki, które ci pierwsi pionierzy, byśmy ich nazwali, to w XIX wieku zaczęli powracać na tereny Izraela i tam właśnie zakładać żydowskie kolonie, pracować nad zjednoczeniem tego narodu, żeby język hebrajski odrodzić, żeby ten naród mógł się scalić, żeby użyśnić tereny pustynne, tam gdzie była pustynia, czyli żeby je poprzez nawodnienie uczynić żywnymi, a w innych miejscach, gdzie były bagna, żeby to osuszyć i żeby mogło rozwijać się rolnictwo, żeby to państwo mogło istnieć. I to byli ludzie, którzy dla swoich ideałów poświęcili swoje życie. Jechali do skrajnie ciężkich warunków z nich. Niektórzy z nich byli całkowicie świadomi z tego, że oni sami, ich ciała i ich życie stają się nawozem, który użyźnia tą glebę i że oni długo nie pożyją w tych warunkach. Ci, którzy zajmowali się osuszaniem bagien, bo to wyjątkowo niezdrowe warunki, z tymi długo w tych warunkach się nie pożyje, ale oni mieli cel, odrodzenie państwa Izrael. Oni przygotują to dla tych, którzy przyjdą później, którzy już będą mieli lepsze warunki, bo te tereny przynajmniej częściowo będą osuszone, klimat będzie lepszy, będzie gleba uprawna, na której będzie można utrzymywać żywność, czy otrzymywać na niej żywność, więc oni dla tych, to ludzie, wielu z nich nie było szczególnie religijnymi ludźmi, to większość z nich to nie byli tacy, jakbyśmy to ich nazwali, Żydzi ortodoksyjni, którzy pokładali wiarę mocną przymierze Abrahamowa, szczególnie to Mojżeszowe i przymierze, ale to byli idealiści, ludzie, którzy mieli swoje świeckie ideały, które chcieli zrealizować, no czyli można ich pochwalić, bo ten ideał akurat, który mieli, był zgodny z wolą Bożą. Odrodzenie państwa Izrael było wolą Bożą i chociaż oni nie byli tutaj religijnie szczególnie motywowani do tego, tym, ale poświęcili swoje życie, by zrealizować wolę Bożą. To są ludzie, którzy wykształcili sobie moc, którzy dla swoich ideałów, dla swoich przekonań zdobyli chlubne świadectwo. Że to nie są puste słowa. A w tym, tak jak napisane, czytałem o jednym z nich, co się nazywał Dawid Green i pochodził z Polski, z Płońska, jak wiemy, tam na północny zachód, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, jest to wielkie miasto Płońsk. I on pisze, że on pod drzwiami gabinetu swojego ojca chłonął syjonizm, bo tam jego ojciec był znanym Żydem, bogatym Żydem, prawnikiem w tym Płońsku i syjoniści zbierali się u niego popołudniami w dni wolne i dyskutowali o odbudowie państwa Izrael, o tych właśnie ideałach. I to trwało tak przez lata. A oni tylko gadali i gadali. Jego jako dziecka, później jako nastolatka, nikt oczywiście nie wpuściłby do dyskusji zacnych Żydów śmietanki żydowskiej miasta Płońsk, ale on pod drzwiami wszystkiego wysłuchiwał. Tylko i różnił się od nich tym, że jak posłuchał parę lat, to on już dalej nie chciał słuchać. On chciał działać. Tym jako 19-letni chłopak wybrał się do Palestyny i tam zaczął działać. Po pewnym czasie, nawet jak sam zamieszkał w Palestynie, wybrał się, żeby odwiedzić to najświętsze miejsce dla wszystkich Żydów, Jerozolimę. tym, więc tam pieszo wędrował ileś dni przez góry, żeby z Tel Awiwu, z Hajfy dotrzeć do Jerozolimy. No i to, co zastał, tam to go przeraziło. Bo Żydzi tam byli, ale mówi, posługiwali się ponad 40 różnymi językami. Więc mówi, połowa Żydów nie była dogadać się w stanie z drugą połową, no bo nie znali wspólnego języka. I to właśnie w końcówce XIX wieku nasunęło mu myśl, że niezbędne jest przywrócenie jednego wspólnego języka, że hebrajski trzeba ożywić, żeby ci ludzie mieli coś, co by ich łączyło, bo to, co łączy narody, to najczęściej jest język. Język, wspólna kultura, wspólna wiara. To jest to, co jednoczy dane skupiska ludzi i sprawia, że oni się czują jakąś więź między sobą, czują się narodem, że są kim jakąś całością odrębną od innych, ale wewnątrz siebie są różnorodni. Więc on wtedy po pewnym czasie znowu wrócił do Jerozolimy i zaczął wydawać czasopismo w języku hebrajskim, promujące powrót języka hebrajskiego jako coś, co ma zjednoczyć naród żydowski. I tak właśnie w tej książce, taki no dość wzruszający był moment dla mnie, jak przeczytałem o tym, bo na razie było o nim David Green, że tak się nazywał, że jak zredagował ten pierwszy numer tego czasopisma, no i pod tym artykułem głównym chciał się podpisać, no to jak się podpisał David Green i zobaczył to swoje nazwisko Green, to stwierdził, że nie bardzo to po żydowsku brzmi to Green. I to nie będzie promowało języka hebrajskiego. Z tym więc wymazał to Green, pomyślał chwilę, jakby się nazywał i wziął sobie nazwisko, pod którym przeszedł później do historii. W tłumaczeniu na polski on to nazwisko brzmi Syn Lwiątka, a po hebrajsku brzmi Ben Gurion. I to jest właśnie Dawid Ben Gurion, przywódca syjonizmu i pierwszy premier Izraela, który przeprowadził ten naród przez najtrudniejsze chwile związane z jego powstaniem. I tak jak autorzy tej książki piszą o nim, że Dawid Ben Gurion dla Żydów był bezcenną wartością w tamtych czasach, której nie mieli Arabowie, bo zapewnił im rozsądne przywództwo. Rozsądny przywódca, który wiedział, jak pokierować narodem i przygotować go do tego wszystkiego. To człowiek, który być może Pan wpływał na niego, żeby w taki sposób poprowadził ten naród. Człowiek, który z dużym wyprzedzeniem wiedział, co się stanie po tym, że nawet inni Żydzi nie chcieli, śmiali się z niego, kiedy on w 1947 roku już im mówił, że jak ogłosimy za kilka miesięcy, skończy się mandat brytyjski i ogłosimy powstanie państwa Izrael, to nie musimy się spodziewać, że będziemy walczyli nie tylko z Arabami tutaj mieszkającymi w Palestynie, czego wszyscy Żydzi byli świadomi, bo już te walki się zaczynały, ale musimy się przygotować na otwarcie ataku 5 armii 5 państw arabskich, które nas zaatakują, to nawet Żydzi się z niego śmiali, że tak na pewno nie będzie. No ale on postawił na swoim, był uparty i nieugięty, zgromadził odpowiednią ilość i pieniędzy, ta słynna misja Golden Mail do Stanów Zjednoczonych, która wyjechała z $10, a miesiąc później przywiozła $50 milionów ze Stanów Zjednoczonych, co na ówczesne czasy było gigantyczną sumą, która dzisiaj się w miliardach wyrażała. A z tym przygotował swój naród na to, by był gotowy do walki z 5 armiami 5 państw izraelskich. Takie przywództwo zapewnił. I nawet jak się Żydzi z nim nie zgadzali niektórzy, to się wszyscy podporządkowywali, bo on już wtedy był staruszkiem i wszyscy go znali, że on całe swoje życie poświęcił sprawie żydowskiej i szacunek był ogromny, ale na przykład tym Arabowie, każdy przywódca nie myślał o swoim narodzie, ani o innych przywódcach, tylko chciał wykorzystać tę sytuację, żeby umocnić swoje własne wpływy i autorytet. W związku z tym działania przez nich podejmowane były wzajemnie sprzeczne i kopanie dołki pod samą sobą. Czyli według zasady nienawidzę Żyda, ale swojego Araba obok równie nienawidzę. I chcę dokopać jednemu i drugiemu. No to dom rozdzielony sam w sobie nie może się ostać, mówi Biblia. Dlatego też ci Arabowie, chociaż mieli miażdżącą przywagę, nie byli w stanie się oprzeć Żydom zjednoczonym pod swoim przywództwem i gotowym do poniesienia największych ofiar. Tu jeszcze o jednej rzeczy tylko wspomnę. W tym ostatni komisarz w Palestynie, który zarządzał tym państwem w ramach tego mandatu brytyjskiego, nazywał się Alan... Już zapomniałem jego nazwisko w tej chwili. Kto jest ten najwyższy rangą urzędnik, który... To właśnie, że wysoki komisarz, on tam rządził w Izraelu i on jakby się szykował do odjazdu na wiosnę 1948 roku, to powiedział do Goldy Meir, która tam była jedną z przywódczyń też tego nowo tworzącego się państwa żydowskiego, że jak mi się stąd powiedział, że jak my Brytyjczycy się stąd wycofamy, a wy ogłosicie niepodległość, mówi, to na pewno będzie wojna. Mówi, i od południa będzie szła armia egipska z tym, a ja wiem, że twoja córka, nie, tam jest na kibucu jakimś, mieszka na południu kraju. Ściągnij ją z powrotem do siebie tam, na północ, do Tel Awiwu, no bo ten kibuc się nie ostoi po drodze armii żydowskiej. No taka rada dana przez urzędnika brytyjskiego, która no, trzeba było za go pochwalić, bo to normalnie był typowy Brytyjczyk, człowiek sztywny i urzędowy, a tu się tak pod koniec taką no, serdeczną radę dla kogoś podał, ale Golda Meir odpowiedziała mu, że jakby tak wszyscy swoje dzieci zabrali z tych kibuców, to kto będzie powstrzymywał marsz armii egipskiej na północ? No, nie wycofa, gotowa jest poświęcić swoje własne dziecko dla sprawy. Wiadomo, że kibuce będą miały niewielkie szanse w walce z armią egipską, ale będą miały szansę opóźnić, powstrzymać przynajmniej częściowo marsz armii egipskiej, a wtedy Żydzi, główne siły żydowskie na północy, rozprawią się z ich przeciwnikami i będą miały czas, żeby się przerzucić na południe i stawić zdecydowany opór armii egipskiej. Ktoś musiał ponieść te ofiary i ci ludzie byli gotowi ponieść te ofiary samych siebie, ze swoich dzieci, ze wszystkiego, co mieli. Więc dla swoich ideałów oni tacy zdobyli chlubne świadectwo. My mamy tych starożytnogodnych, którzy dla swojej wiary, tutaj już wracamy do wiary w Boga, zdobywali chlubne świadectwo. My, nasze ideały, jakie my przyjęliśmy w naszym życiu, nie są ideałami świeckimi. Nie dążymy nigdy do odrodzenia jakiegoś państwa, ani do zrobienia czegokolwiek innego, czy też do zlikwidowania problemu głodu na świecie. Niektórzy też i takie ideały wyznają, działają w tym kierunku. Nasze ideały są ideałami religijnymi, związanymi z naszą wiarą i z naszym poświęceniem. Takie ideały sobie wybraliśmy, taką wiarę przyjęliśmy i zadeklarowaliśmy w momencie poświęcenia, że chcemy spędzić całe życie na ich realizację. I od tego czasu zaczyna się nasze zdobywanie świadectwa. I czy to świadectwo będzie chlubne, czy niechlubne, no zależy od tego, jak będziemy starali się realizować te ideały. Czy później będzie można powiedzieć, że dla swojej wiary zdobyliśmy chlubne świadectwo? Czy też raczej trzeba będzie stwierdzić, że dla swojej wiary zdobyliśmy niechlubne świadectwo? Zależy to od nas tylko i wyłącznie. Jest Bóg, który czuwa nad wszystkim, ale on jest gotowy ze swoją pomocą. Ze swoją pomocą, której udziela wtedy, kiedy my chcemy. Kiedy my staramy się sami z siebie, to wtedy on uzupełni wszystkie nasze niedostatki. Swoimi opatrznościowymi sytuacjami. Swoją opatrznością tak pokieruje sytuacjami w naszym życiu, że my będziemy dokonać rzeczy w stanie, których byśmy sami z siebie nie byli w stanie dokonać. Ale rozwój odpowiedniej sytuacji to nam to umożliwi. Tak bracia mówią w różnych, jak się z nimi rozmawia, opowiadają o różnych rzeczach w swoim życiu, to czasami widzą, znaczy, a nawet zawsze powinni, bo nawet jak spotykają nas jakieś sytuacje nieprzyjemne w naszym życiu, to Bóg też je daje dla naszego dobra, żeby z tego dobro wynikło, bo widzi, że bez tej nieprzyjemnej sytuacji my byśmy nie byli w stanie czegoś dokonać. A ta nieprzyjemna sytuacja albo dokona tego za nas, jak to jeden brat mi kiedyś powiedział, jak zacząłem z nim rozmowę, no to on mówi, że jest bezrobotny, no bo stracił pracę. No, nic przyjemnego. Nikt by raczej nie chciał stracić pracy, zostać bezrobotny. No ale on już przemyślał tą sytuację i mówi, że to dobrze się stało, że stracił tą pracę, bo w tej pracy wpłacał się w taką sytuację, że mówi, że by się już sam nie wiedział, co zrobić, jak się z tego wyplątać. A tutaj pan przyszedł mu swoją, zwolnili go z tej pracy i już nie ma tej zaplątanej sytuacji w pracy. Na nowo, może niech się oba się rozglądać za inną. No i w miarę szybko znalazł sobie inną pracę i pracuje gdzie indziej. I ma już doświadczenie, żeby w podnieju w jakie, ale podobne sytuacje się nie wplątywać w pracy. Tak jak poprzednio się wplątał w coś, co było niekorzystne dla jego duchowego rozwoju. To pewnie wplątał się w taką sytuację, że pozgadzał się na różne rzeczy, żeby dodatkowo robić, a okazało się, że to zabiera tyle czasu, że no, całe życie jego obraca się wokół pracy. To już miał teraz naukę, żeby w nowym miejscu no, nie dać się w taką sytuację wplątać z tym i odniósł tego pożytek, bo Pan mu pomógł. Rozwiązał ten problem, który dla niego stał się problemem nie do rozwiązania. A w innym przypadku Pan da nam taką sytuację, która nie rozwiąże problemu za nas, ale która będzie bodźcem popychającym nas do rozwiązania tej sytuacji, bo my byśmy sami z siebie nie byli w stanie tego uczynić, bo nam albo jest w miarę dobrze, tak jak jest, i nie mamy zbyt dużej motywacji, żeby zmieniać, więc Bóg to widzi, więc popcha nas sytuacją opatrznościową, jakoś można powiedzieć wbije tą szpilę, czy też przykręci śrubkę, że nam zacznie coś boleć, a jak człowieka boli, to zaczyna myśleć, że i tego pobudę, no, że coś trzeba by zmienić, bo przecież tak może jest źle, no fatalnie, tak dalej być nie może. No i tak Pan działa i stara się nam pomóc. To, co jest przedstawione w Starym Testamencie i to, co brat Joey zdaje się później przedstawił sobie jako wykład, a później mieliśmy to w teraźniejszej prawdzie jako piękny wykład o zburzaniu gniazda. Także to gniazdo jest zburzone, zburzane przez Pana, bo myśmy sobie już te gniazdko pewne uwili w jakiejś sytuacji życiowej, ustawili się tam, żeby nam było najlepiej i najwygodniej, a to wcale nie jest najlepsze dla naszego rozwoju. I Pan nas tego gniazda, tak mówiąc no, dosadnie, wywali. Tak jak tutaj ten przykład orłów, że jak uczą te małe orląska latać, to te wcale nie chcą latać, bo się boją, bo jeszcze nie umieją latać, no to trzeba go na siłę wywalić z tego gniazda, no to wtedy zacznie ruszać tymi skrzydłami i próbować. I wtedy ten dorosły orzeł obserwuje. I jeżeli trzeba, to interweniuje. Podleci od dołu, jak widzi, że tamten orląsko spada i weźmie je na swój grzbiet, żeby nie rozbiło się o ziemię, bo nie chce tego swojego dzieciątka, orląska doprowadzić do śmierci. Nie chce, żeby się rozbiło o ziemię. Chce nauczyć latać. Tak samo czyni i Bóg w naszym przypadku. On nie chce, żebyśmy się rozbili, żebyśmy utracili wiarę, czy też żebyśmy w ogóle zginęli, przestali istnieć jako ludzie, bo tak sytuacja życiowa nas zmiażdżyła całkowicie. On chce, byśmy pewnych rzeczy w naszym życiu się nauczyli i dlatego czasami koniecznym jest z jego strony, by zburzał nasze gniazda, by nas wyrzucał z tej wygodnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźliśmy, po to, byśmy pobudzić nas do dokonania pewnych rzeczy. I to jest ta pomoc, którą Pan nam daje. Więc Pan zrobi wszystko, co jest dla nas potrzebne. Albo rozwiąże sam naszą sytuację trudną, której jak widzi, że nie jesteśmy w stanie jej rozwiązać. Albo jeżeli widzi, że możemy, tylko że nam tylko jeszcze troszeczkę sił brakuje. Albo że nieszczególnie nam się chce, to będzie nas pobudzał do tego, żebyśmy ten wysiłek, którego troszeczkę jeszcze nam brakuje, dołożyli od siebie. Albo żeby wywołać w nas chęć do tego. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian napisze, że Pan sprawuje w nas i chcenie, i wykonanie swojej woli. Tak na nas oddziałuje, żebyśmy albo chcieli, jak nam się nie szczególnie nie chce, albo żeby, jeżeli nie możemy, to żeby nam pomóc w wykonaniu, bo to On sprawuje nad tym. Tyle, że Pan nie wykona pracy dla nas. Nie po to dał nam wolną wolę, by później uważać nas za automaty, które trzeba zaprogramować, wpisać odpowiedni program i będą działały tak, jak trzeba. Mamy działać tak, jak trzeba, z umiłowania Jego prawa, z upodobania Jego woli. Taki jest cel Boga, by ostatecznie mieć doskonały rodzaj ludzki, który będzie pełnił Jego wolę nie z przymusu, nie z strachu, ale z miłości, z upodobania. Bowiem zrozumie po tych wszystkich doświadczeniach, dzięki doświadczeniu ze złem, później dzięki doświadczeniu z dobrem, że czynienie woli Bożej jest najlepsze i że jest to piękne samo w sobie. To miłość do dobrych zasad. Tak? Najwyższy rodzaj miłości bezinteresowej. Miłość do dobrych zasad. Poświęcę wszystko dla tych zasad, dla tych ideałów, bo one są dobre. Tak jak tutaj przypominają się znowu ci ludzie ze świata świeckiego, którzy poświęcili swoje życie dla zasad, bo uznali, że one są dobre. Czy też z świata religijnego, ci, którzy oddali swoje życie dla swojej wiary i ginęli na krosach i nie wyrzekali się swoich przekonań, bo tak bardzo miłowali Boga tutaj i wyznawaną przez siebie prawdę i wiarę, że nie chcieli się wyrzec pod groźbą najokrutniejszych tortur, no i samej śmierci, która wielokrotnie ich spotykała. Więc tacy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Nasz wykład będzie zachętą do tego, byśmy każdy z nas zastanowił się nad sobą samym, jakie świadectwo dla tej wiary zdobywa. Czy jest to chlubne świadectwo, które zdobywamy naszym życiem dla naszych ideałów religijnych, które wyznajemy, czy zdobywamy niechlubne świadectwo. Ostatecznie Bóg, jak zakończymy swój bieg, poinformuje nas o tym, jak się staniemy, zostaniemy wskrzeszeni z grobu w tysiącleciu, podniesiemy się, to każdy z nas, zależy od tego, co wtedy otrzyma, czy pochwałę i nagrodę, czy też odesłanie z powrotem do świata do pracy restytucyjnej, to będzie wiedział, jaką Bóg wydał ocenę na temat jego postępowania, czy jakie świadectwo zdobył, czy chlubne, czy niechlubne, to wtedy Bóg bezwzględnie to oceni. Póki co starajmy się sami to oceniać, a i to pod takim kątem, by to świadectwo stawało się coraz bardziej chlubne. Bo jeżeli ktoś zacznie się zastanawiać nad swoim świadectwem, no i tak pomyśli, no niechlubne świadectwo, no co ze mnie za chrześcijanin, co ze mnie za poświęcony, no wyjątkowo marny, tak sobie pomyśli, no to co, no to szatan oczywiście zaraz stoi obok niego i podsunie mu myśl, to w takim razie widzisz, to nie ma sensu, daj sobie spokój, całkiem z tym. Ale to nie o to chodzi, to analiza, do której ja zachęcam, nie ma być po to, żeby się pogrążyć i pognębić, bo nic dobrego z tego nie wynika. Bo co to jest za rozumowanie? Jeżeli jesteś słabym chrześcijaninem, tak jak szatan posyła taką myśl, to w takim razie przestań w ogóle być chrześcijaninem. No to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej w takiej sytuacji. Więc staraj się tak, żeby poprawić tę sytuację, a nie żeby ją pogorszyć. To szatan oczywiście chciał, żebyś to ją pogorszył, dlatego będzie posyłał takie myśli. I to nawet na pierwszy rzut oka brzmi logicznie to, co on proponuje. No, rzeczywiście nie ma sensu, a najlepiej dać sobie spokój. No ale to jest myśl szatańska i prowadzi do tego, że chociaż jest cienko, to żeby było fatalnie do tego doprowadzić, żeby nas w ogóle potracić jako chrześcijan. Więc jeżeli do tej pory nasze świadectwo, to które ustalimy sami, że było nie najlepsze, no to wniosek, jaki dla nas powinien wypaść, to jest taki z tego. Trzeba to świadectwo poprawić. A jeszcze masz czas. A dlaczego masz jeszcze czas? Bo żyjesz. A dopóki żyjesz, to jest twój czas. Mówi Biblia, Pan nasz Pan powiedział, pogódź się z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś nim w drodze, tak? A w drodze jesteś, a tym przeciwnikiem twoim jest boska sprawiedliwość, Boże prawo, w drodze z nim jesteś, dopóki żyjesz. A dopóki żyjesz, możesz wprowadzać korzystne zmiany w swoim życiu, które sprawią, że to twoje świadectwo będzie bardziej chlubne. Więc, bo jaka jest alternatywa tak naprawdę? Wierzymy, że ma być powstanie zmarłych w tysiącleciu i każdy powstanie z taką tożsamością, z jaką poszedł do grobu. To nawet jeżeli komuś się tak wydaje, że niewielkie ma możliwości, że chociażby się starał, to jego świadectwo i tak szczególnie chlubne nie będzie, to na pewno może sprawić, żeby jego świadectwo było chociaż troszeczkę lepsze i w tysiącleciu pojawi się, wystartuje w tysiącleciu troszeczkę lepszą tożsamością. Bo tą pracę nad samym sobą, nad swoim charakterem, tak czy owak trzeba będzie wykonać. Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek chce się znaleźć w życiu wiecznym, otrzymać życie wieczne, to pracę nad swoim charakterem musi wykonać. Im więcej wykona teraz, tym mniej mu potem zostanie. A jeżeli sobie teraz będzie tak folgował, to wykona mniej, to zostanie więcej na potem. Więc cała praca w cudowny sposób nikt jej nie wykona. Ona będzie musiała być wykonana teraz, tak czy owak będzie musiała być wykonana. Im więcej zrobisz teraz, tym chlubniejsze świadectwo, jakie zdobędziesz, tym więcej na wrót od Pana możesz liczyć, na tym większą pochwałę i tym mniej pracy zostaje Ci w przyszłości. Ktoś może nie chcesz, nie warto się asekurować tą myślą, że w przyszłości to będzie gościniec świętobliwości, że będzie to będzie tak łatwo. Będzie łatwiej niż jest teraz, ale to też nie będzie tak bardzo łatwo, jakby ktoś sobie mógł wyobrażać, bo nasz najgorszy przeciwnik wciąż będzie. Nie będzie szatana wtedy, który jest naszym teraz przeciwnikiem i nie będzie zdegradowanego świata, który pobudza złe rzeczy dzisiaj. No to nie będzie, ale ten najgorszy to będzie wciąż, bo on jest w nasz samy. To są nasze wady i nasza grzeszność i ona wciąż będzie. Więc będzie to, że nie będzie złego wpływu z zewnątrz. Wpływ z zewnątrz będzie pobudzał do dobrego. To jest spory plus. A największym plusem wieku tysiąclecia, który najbardziej będzie pomagał, bo on to jest wielki plus, ale on taki przyjemny wcale nie jest. Nazywa się laska żelazna. To będzie najbardziej pomagało, bo dzisiaj nie ma. Dzisiaj, gdyby każdy zastał taką indywidualną laskę żelazną, to byłoby nam dużo łatwiej, tyle że Bóg od nas żąda wiary. Czyli żebyśmy bez laski żelaznej potrafili z siebie wykrzesać to, co ludzie, którzy nie posiadają wiary, nie wykrzeszą z siebie i dopiero laska żelazna musi. Przychodzi ci ochota zrobić coś złego? Próbujesz? Od razu laska w łeb, że tak brzydko powiem kogoś. O, i boli, i to mocno boli, więc już nie masz ochoty więcej tego robić. A teraz nie przychodzi taka laska żelazna. A negatywne skutki dopiero naszego złego postępowania przychodzą z dużym opóźnieniem. Czasami z tak dużym opóźnieniem, że nie jesteśmy w stanie powiązać i że to wynika z tego, co zrobiłem kiedyś wiele lat temu nieodpowiedniego, że wtedy wybrałem nieodpowiedni kurs i a teraz przychodzą cierpkie grona. Trzeba zjeść tego z tym. A tak tysiącleci od razu, natychmiast. Za sam zamiar, za próbę. Laska żelazna, ciak i ktoś od razu już wie, że w tą stronę trzeba iść, bo to boli i się zupełnie nie opłaca w tą stronę i że w przeciwną stronę będzie dużo lepiej. To jest wielka pomoc laski żelaznej, tylko to nie jest wcale przyjemne. Laska żelazna grzmoci. I to boli. Więc nie trzeba się cieszyć tak na to, że będzie tak dużo łatwiej, bo to znaczy cieszę się, że nie laska żelazna w przyszłości będzie grzmocić. No dobrze, że będzie grzmocić ta laska, bo ona wielu pomoże, którzy by nie byli w stanie się zreformować do tej laski, więc jest w sumie pożyteczną rzeczą, ale boli. To nie jest takie coś usłane łoże, kwieciste łoże, bez czynności usłane różami, że to się w tysiącleciu stanie samo, bo będzie lepiej. Tym nie możemy się asekurować, a żyjemy tu i teraz. Okazaliśmy wszyscy wiarę w Boga. Bóg przyjął nas, nasze poświęcenie. W związku z tym trzeba się jak najwięcej starać zrobić teraz, już obecnie i zdobywać to chlubne świadectwo. A apostoł Paweł nas do tego zachęca, mówiąc, że jest ten wielki obłok świadków. Po co wspomina o tym wielkim obłoku świadków, o tych wszystkich zacnych mężach ze starożytności? Po co, by było to dla nas pobudką, inspiracją, motywacją, by było zachętą do tego, byśmy starali się sami tak postępować. Bo to jest pomocne. Jeżeli widzimy, że są inni wokół nas, albo że też widzimy, że było wielu innych w przeszłości, którzy wiernie kroczyli z Bogiem i dla tej wiary zdobyli chlubne świadectwo, znaczy to, że jest to możliwe. Bo przecież wielu dokonało, a apostoł Paweł mówi, tak wielki, czyli bardzo wielki obok świadków, tych, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, jest bardzo wielu. Więc możesz do nich dołączyć, bo to jest możliwe, bo bardzo wielu już tego dokonało. A człowiekowi tak czasami się wydaje, że on jest samotny, sam jeden, tylko się stara tak postępować i to wtedy przygnębia. Wielki prorok izraelski, Eliasz, tak? Też miał taki moment przygnębienia, gdy tutaj musiał uciekać i cały kraj oddawał się bałwochwalstwu. I tak się żalił przed Bogiem, że zostałem sam, ja jeden. Już wszystkich tych twoich, którzy ci byli wierni, pozabijali. Reszta cała poszła za Baalem. Zostałem ja sam jeden, ale tu i tak na moje życie czyhają i chcą mnie uśmiercić, więc w sumie lepiej, żebym sobie tutaj umarł gdzieś na uboczu, bo ja sam jeden zostałem. Bóg go pocieszył, że nie myślę, że jest sam jeden, że on ma jeszcze w Izraelu 7000 mężów, których kolano nie ugięło się przed Baalem, którzy nie oddają się bałwochwalstwu, tylko oddają prawdziwą cześć Bogu swojemu. A tutaj mamy tych zwycięzców, tych, którzy zwyciężyli w swoim życiu, wielki obłok świadków. Ich jest bardzo wielu. Apostoł Paweł zalicza tutaj klasę starożytnych godnych, no bo pisze te słowa w pierwszym wieku naszej ery. Kościół chrześcijański dopiero rozpoczyna swój bieg i to im stawia starożytnogodnych za przykład. A my żyjemy już w XXI wieku. Już prawie jeszcze kilkadziesiąt lat, a będzie 2000 lat od czasu, gdy apostoł Paweł napisał te słowa. Od tego czasu obłok świadków, czyli tych osób, które dla swojej wiary zdobyły chlubne świadectwo, bardzo się powiększył. To przecież możemy do tego obłoku świadków dołożyć wszystkich członków Maryjskiego Stawka. Oni tym bardziej dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, a mamy ich 144 tysiące. Dokładamy do tego obłoku świadków i trzeba w nich brać przykład, natchnienie, zachętę i inspirację do tego, by odpowiednio w naszym życiu postępować. A w jaki sposób brać tą zachętę, inspirację i przykład? Wspomnijmy o jeszcze jednej rzeczy, bo apostoł Paweł stawia się, mówi jako wielki obok świadków, a w takim potocznym znaczeniu, kto to jest świadek? Świadek jest to ktoś, zwłaszcza w tym prawniczym użyciu, kto widział coś, jakieś zajście, które miało miejsce i teraz może opowiedzieć, że byłem, widziałem, tak, ten a to, zrobił to a to, a ten samochód przejechał na czerwonym świetle i uderzył w tamten i tak doszło do wypadku, jak jest rozprawa. Więc świadek to jest ktoś, kto coś widział. Czy starożytnogodni widzą nasze życie duchowe, czy są świadkami naszego życia? No, nie są takimi typowymi świadkami naszego życia z tego powodu, że nie żyją. Ale jak apostoł Paweł pisał te słowa w pierwszym wieku, oni też nie żyli. Niektórzy z nich, tacy jak Abel, już od kilku tysięcy lat, a ci najmłodsi czasowo, najbliżsi apostołowi Pawłowi, też już od kilkuset lat, ci, których on wymienia, nie byli przy życiu. A mimo wszystko apostoł Paweł pisze, żeby uczynić miejsce, że to jest to wielki obłok świadków. Jak ten obok świadków może na nas oddziaływać? No właśnie, my musimy podjąć wysiłek z naszej strony i ożywić ich w naszych umysłach po to, by ich życie było dla nas natchnieniem, inspiracją, zachętą, motywacją. Jak to uczynić? Ta pierwsza rzecz, trzeba znać historię ich życia, ale to dopiero początek. Weźmy przykład Abrahama, jednego z tych, który jest szczegółowo omówiony tutaj przez apostoła Pawła. Więc pierwsza rzecz, trzeba dokładnie znać historię życia Abrahama. No ale to jest stosunkowo prosta rzecz i sama litera, sama wiedza już to jest dopiero punkt wyjścia i sama w sobie nic nie daje. Bo ktoś kilka rozdziałów z pierwszej Mojżeszowej przeczytał i dokładnie wie, tak, Abraham mieszkał w Urze Chaldejskim, Bóg go powołał, w związku z tym się opuścił swoją ziemię, przeniósł się tutaj na tereny Palestyny, tam mieszkał, pochłócił się po drodze z Lotem, a był też w Egipcie, jak był głupi. Ktoś może w kilka minut tam opowiedzieć historię Abrahama i jaki z tego pożytek? No, może być żaden. To za mało. To dopiero początek. Żeby ujrzeć wielkość Abrahama i uzyskać motywację i inspirację do swojego życia, trzeba się zastanowić głębiej nad tym wszystkim. Coś, co można by nazwać umiejętnością czytania między wierszami. Czyli coś, co nie jest podane wprost, ale wynika z tego, co jest podane. Pierwsza, na przykład taka rzecz. Można się bardzo łatwo prześlizgnąć nad stwierdzeniem, że Abraham opuścił Ur Chaldejskie i powędrował na tereny dzisiejszej do Izraela, tam palestyńskie, to znaczy tereny Judei, i zamieszkał na wzgórzach Mamre. No i może być to początek i koniec. A teraz zastanówmy się głębiej nad tym. Zamieszkał na wzgórzach. A co na tych wzgórzach było? Pokazałe miasto, piękne domy zbudowane i on tam sobie zamieszkał w tych domach? Nie, tam nie było nic. A gdzie zamieszkał? Pod namiotem zamieszkał, czyli przyjął koszowniczy tryb życia. A Ur Chaldejskie to było wielkie, potężne, cywilizowane miasto wówczasowe. Czyli on opuścił wygodne życie pośrodku cywilizacji, by być posłusznym głosowi Bożemu, który go powoływał, żeby opuścił Ur Chaldejskie i przeniósł się na pustkowie i zamieszkał w prymitywnych warunkach. A to już coś pokazuje o Abrahamie. Więcej. Abraham był gotowy do poświęceń, do rezygnacji z przyjemnych rzeczy, jakie mu życie oferowało. Abraham był bogatym człowiekiem i w Ur Chaldejskim wiódł wygodne życie, a mógł zabiegać o jeszcze wygodniejsze. Już był na pewno człowiekiem jednostką wybitną, zdolną, posiadającą majątek, mógł zdobywać wpływy, robić karierę w tym mieście, na pewno jakieś władze tego miasta też było, ci ludzie jakoś się rządzili. Myślę, że mógł zabiegać o wpływy tam i walczyć o to, by mieć jak najlepszą pozycję w tym świecie, ale z tego wszystkiego zrezygnował. A punkt wyjściowy był dobry, był bogatym człowiekiem. A bogaci są na dobrej pozycji wyjściowej wtedy. Więc zrezygnował z tego. Już jedną rzecz widzimy. A weźmy inny przypadek życia Abrahama, to co opisuje 22 rozdział 1 Mojżeszowej, ofiarowanie Izaaka. Też można. Koło 20 wersetów znajduje się w tym 22 rozdziale. Minuta, dwie. Można przeczytać, zamknąć Biblię i pójść dalej. I nic z tego pożytku nie ma. Ale można przeczytać i zastanowić się nad tym wszystkim. I zwrócić uwagę na pewne drobne szczegóły, które tam są podane. na które jeżeli się zastanowimy, to dużo do nas mówią, przemawiają. Chociażby ten szczegół, że Bóg kazał mu iść złożyć Izaaka w ofierze. Okej. Okay. A później jak szli, to opis podaje, że droga trwała 3 dni. I teraz zastanówmy się nad Abrahamem i nad tym, co przez te 3 dni drogi działo się w jego sercu. On przez 3 dni drogi szedł z świadomością, że idzie tego swojego syna, na którego cały czas patrzył przez te 3 dni drogi, że to są ostatnie chwile, kiedy go widzi, bo już niebawem Bóg mu tutaj wskaże pewne wzgórze, na którym będzie miał ofiarować swojego syna. A jeszcze na dodatek ten syn tak go się pytał, że oto są drwa i jest i ogień, a gdzie ofiara? Nie. Z tym, czy takie pytanie nie rozdziera serca ojca, który wie, że ty jesteś synu tą ofiarą, która ma być złożona. Jak tak zaczniemy się dokładnie zastanawiać nad tym życiem Abrahama, to dojrzymy jego wielkość i to, że dla tej wiary zdobył bardzo chlubne świadectwo. A wtedy możemy przeskoczyć na z powrotem do siebie od Abrahama i zastanowić się, co ja przychodzę w życiu. Te różne trudności i doświadczenia tego życia, jakie Pan mi daje, już one są w porównaniu z doświadczeniami chociażby takiego Abrahama. Czy Bóg kiedykolwiek kazał mi opuścić mój dom, to miejsce, gdzie mieszkam i przenieść się na pustkowie i zamieszkać pod namiotem w prymitywnych warunkach? Czy kiedykolwiek kazał mi złożyć w ofierze swoje własne dziecko? Nic. Nie żadnych takich rzeczy. W związku z tym, ktoś jak ktoś zastanowi, poanalizuje, porówna, to stwierdzi, że jeżeli miał być niezadowolony, martwić się czymkolwiek, mieć wątpliwości co do Boga i Jego prowadzenia w moim życiu, nigdy w życiu. Mam takie lekkie i przyjemne życie, Bóg mi daje, że cały czas tylko dziękczynienia zanosi, że taki jest dobry i że prawie nic ode mnie nie wymaga. To, co wymagał od niektórych wielkich mężów w przeszłości, to jest nic w porównaniu z tym, czy to, co Oda wymaga, co się porówna do tego, co od nich wymagał, to jest bardzo niewiele w tym. I z takiego przykładu Abrahama uczymy się i my. Czy też tak jak brat Robert na jednym z wykładów na konwencji w Katowicach, podczas jednej ze swoich ostatnich wizyt, jaką w Polsce złożył, też opisywał przykład Abrahama i mówił, że on chce się uczyć od Abrahama, bo Abraham w Biblii nazwany jest przyjacielem Boga. Na ile osób nazwanych jest w Biblii przyjacielem Boga? No, nikt poza Abrahamem. Tylko Abraham jest nazwany przyjacielem Boga, to znaczy, że postępował tak, jak się Bogu podobało. A mówi brat Robert, ja też bym chciał tak postępować, jak się Bogu, żeby się to Bogu podobało, więc ja chcę się uczyć od Abrahama. I wziął przykład Abrahama i cały wykład poświęcił temu, by wyciągnąć lekcję z postępowania Abrahama w przypadku Sodomy i Gomory. Ktoś mógłby powiedzieć, a Abraham wiele tysięcy lat temu żył, jaki to ma związek ze mną i z moim dzisiejszym życiem? Zupełnie inna cywilizacja, zupełnie inne warunki życia. No okazuje się, że można, bo chociażby ten przykład Sodomy i Gomory staje się coraz bardziej na czasie, prawdą coraz bardziej aktualną. Z tym, bo dziś warunki dzisiejszego świata coraz bardziej przypominają warunki, które panowały w Sodomie i Gomorze. Przykład Abrahama bardzo jasno pokazuje, jak należy postępować, by podobać się Bogu. Jak ci, którzy chcieli być przyjaciółmi Boga, mają postępować. Czyli, że nie mają brać w tym udziału, tak jak Abraham w przeciwieństwie do Lota nie zamieszkał w Sodomie, tylko wybrał mniej komfortowe życie na wzgórzach Mamre, a Sodoma była w dolinie, na żyznych glebach, a miejsca niskie w Biblii reprezentują grzech i upadek, a miejsca wysokie reprezentują rzeczy boskie, tak jak góra reprezentuje królestwo, a on na wzgórzach wśród rzeczy boskich zamieszkał. Ale też druga lekcja, jest też taki przypadek opisany z życia Abrahama, że zanim doszło do zniszczenia tych miast, że była wojna i iluś królów połączyło swoje wojska, i napadło na Sodomę i Gomorę, ich pokonali i wzięli mieszkańców do niewoli, tym także uprowadzili i Lota, bo on tam mieszkał wśród nich. Napisane jest potem, że Abraham, jak się o tym dowiedział, to uzbroił swoich sług i napadł na nich wszystkich, pokonał tamtych królów i uwolnił mieszkańców Sodomy i Gomory, którzy mieli jeszcze jakieś odpowiednie uczucia, bo przynajmniej uczucie wdzięczności było w nich jeszcze żywej chcieli się odwdzięczyć Abrahamowi i część tych łupów, które Abraham odzyskał, to co zostało z nich złupione, chcieli dać Abrahamowi jako wyraz swojej wdzięczności. A Abraham nie przyjął nic od nich. Z tego także wynika piękna lekcja, że z tym zdegradowanym światem nie mamy uczestniczyć w ich uczynkach, ani utrzymywać zażyłej społeczności, tylko mieszkać sobie na miejscach wyżynnych wśród rzeczy boskich, ale jeżeli zajdzie potrzeba udzielenia im pomocy, tak jak zaszło tutaj, gdy sodomici dostali się do niewoli, to pomocy trzeba im udzielić, tak jak to uczynił Abraham, przyjaciel Boga. Po czym Abraham, jak udzielił im pomoc i zobaczył, że oni mogą dalej normalnie sobie żyć, tak jak sami uważają, to powrócił z powrotem do wzgórz Mamre, ale nie poszedł do nich, bo tutaj oni teraz mnie lubią, bo im wielką przysługę wyświadczyłem, to będzie mi dobrze wśród nich. Wrócił z powrotem na swoje wzgórza Mamre i zajął się dalej tym, co robił wcześniej, utrzymywaniem społeczności z Bogiem i życiem razem z Nim. Taki jest przykład. Dlatego by ci świadkowie, czy to całożytni obrotni, czy ci członkowie Maruszy i Ostatka, o których wspomniałem, to trzeba studiować ich życie, analizować i głęboko się zastanawiać, czasami nawet później starać się wyciągnąć lekcje z tego na siebie, porównać ze swoim życiem. Brat Robert tak właśnie postępował. Na jednym z wykładów on publicznie na konwencji powiedział wszystkim, wymienił wszystkie te pokolenia, które żyły przed potopem, po potopie, te całe genealogie, które tam, że Pelek spłodził tego, a tamten spłodził tamtego, a jeszcze tamten, a nie tamtego wszystkiego. On to wszystko wyliczył w pamięci, po czym kilkadziesiąt pokoleń, po czym dopowiedział tak, że ci ludzie, od tysięcy lat nie żyjący, on mówi, oni dla mnie są żywi. Oni dla mnie są realni. Ja wśród nich toczę swoje życie. Oni dla mnie są bardziej realni niż moi sąsiedzi, których postrzegam moim literalnym wzrokiem. A ich nie widzę literalnym wzrokiem, tylko wzrokiem umysłu i wśród nich, czyli wśród tego, co jest napisane na kartach Biblii. Ja to badam, studiuję, analizuję, wyciągam wnioski, zastanawiam się nad tym, jak wśród tego toczę swoje życie. Czyli mam wokół siebie wielki obok świadków i wśród nich, chcę wśród nich toczyć swoje życie. Więc tutaj mamy te przykłady opisane w Biblii. Później mamy członków Maluszkiego Stawka. Mówiłem, że 144 tysiące, ale niestety większości z nich to nawet nie znamy. Nawet imion i nazwisk nie można ich podać. Pewnie kilkuset z imienia i nazwiska można by wymienić. O kilkudziesięciu są pewne informacje, bo to jednostki wybitne, więc historia świecka zapisała. No a o kilku z nich są bardzo obfite informacje. I wtedy można studiować ich życia i szukać tam natchnienia i motywacji dla siebie. Przykład, podam taki przykład Jana Wesleya, wybitnego członka Maluszkiego Stawka, członka gwiezdnego żyjącego w XVIII wieku, co do którego chyba jest najwięcej informacji, jakie możemy zdobyć, bo nawet o bracie Russellu, ani o bracie Johnsonie, o ich życiu nie posiadamy tyle informacji, bo oni nie eksponowali swojego życia, tylko pisali, to co pisali, to pisali o naukach tylko. A o Janie Wesleyu dużo jest wiadomo, dlatego że on miał zwyczaj pisać dziennik. Pamiętnik czy też dziennik. Na koniec dnia spisywał wszystko to, co mu się przydarzyło tego dnia, jakie miał refleksje w związku z tym, jakie miał to przemyślenia. Rzecz pomocna do prowadzenia duchowego życia, bo umożliwia przeanalizowanie tego, co mi się w życiu dzieje. A skoro wszystko, co mnie spotyka, jest w Bożej opatrzności, a nie w przypadku, w związku z tym ma to jakieś znaczenie, i przeanalizowanie tego umożliwia wyciągnięcie lekcji i wprowadzanie korekt do swojego postępowania. I tak właśnie Wesley działał. Pytał swoje spostrzeżenia. To pomagało mu analizować samego siebie i swoje życie. Taki jeden, pamiętam moment, bo czytałem jego tą biografię napisaną przez kogoś o nim, z tym, że kiedy pojechał do jakiejś miejscowości ze Słowem Bożym wśród ludzi, którzy nie znali Chrystusa, no bo ten kościół nominalny był taki, że wtedy w Anglii w XVIII wieku to w wielu miejscach, tych nowo powstałych, a tam właśnie już rewolucja przemysłowa i powstawały miejscowości, miasta jak grzyby po deszczu, powstawały masowo skupiska ludzi, a kościół anglikański się tym nie ciekawił, więc czasami wielotysięczne miasta nie miały żadnego kościoła i ludzie żyli tam jak dzicz, po prostu jak dzicz w buszu, chociaż żyli w Anglii, kraju niby chrześcijańskim tym. Więc on udało się do takich miejsc, głosił tam Chrystusa, poselstwo i ludzie czasami tysiącami całymi entuzjastycznie to przyjmowali. Można by się zachłysnąć i zachwycić czymś takim, a Wesley w swoim pamiętniku po takim właśnie spektakularnym sukcesie, kiedy tysiące ludzi z radością przyjęło poselstwo o Chrystusie, napisał, że rzeka jest rozlana zbyt szeroko, by mogła być głęboka. No to prawda. Zbyt szeroko jest rozlana. To nie może być tak, że wszyscy przyjdą do Chrystusa. To jest płytka. To jest płytkie zakłysnięcie się, które przeminie. Kilka tygodni później zostają tylko nieliczni. No ale to właśnie dla tych nielicznych. Słowo głosi się na świadectwo, tak jak powiedział Jezus. Jedziesz, głosisz słowo, a później się okazuje, gdzie ono znalazło podatny grunt. I kto ma glebę nie na skalę, że jest tylko płciutka i zrazu chętnie przyjmuje, tylko że jest głęboka i tam Słowo Boże zapuści prawdziwe korzenie i później wyrośnie i wyda owoc. Tym zdawał sobie z tego sprawę, napisywał to, że ponieważ był człowiekiem bardzo pracowitym i szkoda mu było poświęcać na to wiele czasu, dlatego też ten swój pamiętnik pisał specjalnym, używając symboli. To się nazywa scenografia, coś takiego. Teraz to już wyszło z mody, bo dzisiaj wszystko można zapisać elektronicznie i później sobie otworzyć, ale póki nie było maszyn nagrywających dźwięk, a były na przykład o XIX wieku już w większości państw parlamenty, obrady się zapisywało dokładnie co kto powiedział, więc istnieli scenografowie, czyli ludzie, którzy znaczkami byli w stanie pisać tak szybko, że byli mogli zapisać wszystko to, co mówił człowiek. Czytałem też w innej książce o jednej pani, która tak się ćwiczyła w tym i miała naturalne zdolności, że doszła do takiej biegłości, że mogła, można jej było dyktować z prędkością 250 słów na minutę, a ona była w stanie to zapisać. To trzeba naprawdę bardzo szybko mówić, żeby powiedzieć 250 słów na minutę, bo to jest 4 słowa na sekundę. Ciężko kogoś takiego znaleźć, żeby aż tak szybko mówił. Więc można zapisać tak to, a on to zapisywał, żeby po prostu nie, bo on nie zapisywał mowy, tylko zapisywał swoje spostrzeżenia i myśli, wymyślił te znaczki sobie po to, żeby szybciej pisać, żeby nie pisać każdej litery, tylko żeby jednym pociągnięciem pióra zapisać całe słowo, a nie tylko jedną literkę. No on był wyjątkowo pracowitym człowiekiem. Po jego śmierci jeden z jego przyjaciół poświęcił wiele lat życia, żeby to wszystko odcyfrować i przepisać normalnym językiem i powstał pamiętnik jego, kilkadziesiąt tysięcy stron zapisany drobnym drukiem, opisujących jego życie. Kopalnia wiedzy dla wszystkich tych, którzy chcieliby na przykład napisać książkę o nim. I można się dowiedzieć, jakie życie prowadził ten wierny mąż Boży. Wspaniała postać tutaj. Czasami bracia czytają takie rzeczy i czerpią z tego motywację i inspirację. Od kilku na przykład z braterstwa ja słyszałem to, co później przeczytałem w tej książce, ale już wiele razy, zanim przeczytałem ta książka trafiła do moich rąk, to słyszałem coś takiego. To jeszcze jak byłem młodym studentem, to kiedyś brat Pięta, Stanisław już nieżyjący, o tym mi wspomniał, że na nim to robiło wielkie wrażenie i stanowiło wielką pomoc. Jest drobny incydent z życia Jana Wesleya, że Jan Wesley, kiedy był już człowiekiem starszym wiekiem, zaczął w swoich podróżach ze Słowem Bożym wykorzystywać fokus, bo przez całe swoje życie do 80. któregoś roku życia, bo żył bardzo długo, cieszył się bardzo dobrym zdrowiem, że dopiero w dwóch ostatnich latach jego życia Bóg dał mu potem, co to jest starość, niedołęstwo, a tak do 86. roku życia był okazem zdrowia i okazem energii, z tym to zaczął korzystać z powozu, a powóz, no to jest woźnica, jesteś zależny od kogoś, bo tak, zamawiasz powóz na tą godzinę pod twój dom, no i on ma się tam pojawić i się gdzieś zabierze i zawiezie. I raz taka była sytuacja, że ten powóz się spóźnił 5 minut. I komentarz, jaki zapisał Jan Wesley w swoim dzienniku na ten temat był, że 5 minut stracone na całą wieczność. 5 minut stracone na całą wieczność. No i zastanówmy się na te kwestie, bo miał rację. Te 5 minut jest nie do odzyskania. To pokazuje nam rzecz, której najczęściej nie jesteśmy świadomi, że każda chwila naszego życia jest niepowtarzalna. I jak przeminie, to już nie wróci nigdy więcej. Jak na przykład dzisiaj mamy 11 października 2009 roku, godzinę mniej więcej 10:50, to jeszcze, ja chwilę jeszcze pomówię, kilkadziesiąt sekund i już nie będzie 10:50. Ta chwila przeminie i nie wróci nigdy więcej. 10:50 11 października 2009 roku nie nastanie nigdy więcej. Ta chwila jest niepowtarzalna. W związku z tym to pobudza do refleksji nad naszym wykorzystaniem czasu. Janowi Wesleyowi szkoda było 5 minut zmarnowanych, a nam szkoda 5 minut zmarnowanych? Czy może nawet 5 godzin, które zmarnotrawimy, nie robiąc nic w tym czasie pożytecznego, dla nas nie stanowi problemu, a jemu 5 minut. To pobudza do refleksji nad naszym wykorzystaniem czasu i nad tym, że musimy starać się go jak najlepiej wykorzystywać, bowiem ten czas bezpowrotnie mija. I nie można się asukerować tym, ktoś mógłby powiedzieć na tym, no racja, masz rację, ta chwila mija, ale nie ma się w tym co przyjmować, bo ta chwila nie wróci, ale będą inne chwile przecież jeszcze, inne chwile mojego życia i co się będę martwił tym, że ta mija. No właśnie, należałoby się martwić, bo ta chwila, która istnieje i którą mamy w tym danym momencie, jest jedyną chwilą pewną. Ten czas, czyli teraźniejszość, to co jest w tej chwili, to jest jedyne, co jest pewne. Przyszłość jest niepewna. I nikt nie może żyć w przekonaniu, że ma jeszcze wiele lat przed sobą. Nawet jeżeli ktoś jest młody wiekiem, to nie może mieć pewności, że wiele lat jeszcze przed sobą. Co się będę martwił, że ten czas mi jakoś tak mija i nie bardzo go wykorzystuje. Tak jak to kiedyś jeden młody braciszek mi powiedział, którego zachęcałem do studiowania teraźniejszej prawdy, tam mówisz, mam jeszcze czas, że później będę to sobie czytał. Tak w kontekście miał, że jak na emeryturę pójdzie. Jak on teraz ma 20 czy 21 lat, to on się będzie tym przyjmował, że ten teraźniejsza prawda, to tak, później to będę studiował. Mam dużo czasu, bardzo długie życie przede mną z tym. Był w Biblii, nasz Pan przytoczył taki przykład w Nowym Testamencie o człowieku, który się cieszył tym, że będzie miał dużo przyjemnego czasu w przyszłości. Ten człowiek, któremu pola obrodziły, który musiał aż, jak mówi Biblia Gdańska, gumna, czyli stodoły swoje zburzyć, żeby to wszystko zgromadzić. Wynałożył spory wysiłek, tak, bo trzeba było zburzyć stodoły, postawić nowe, dużo większe, zwieść całe te swoje obfite plony, sporo pracy, no jak tego wszystkiego dokonał, no to takie ludzkie, usiadł sobie do uczty i pomyślał, raduj się i ciesz duszą, bo masz wiele dóbr zgromadzonych na wiele lat ci to starczy, co zgromadziłeś w tym roku, więc byt twój zabezpieczony, nic tylko się siąść i cieszyć. A komentarz naszego Pana do niego był taki, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. I co ci po tym wszystkim to zgromadziłeś? Więc nie licz się, bo nikt z nas nie wie, jak długo będzie żył. To jest nasze życie w pańskich rękach, pod pańską opatrznością. Ale jak historia, i ten mój nie tylko przeszła, ale i współczesna te rzeczy ostatnich lat zademonstrowały, to nikt nie może być pewien, że opieka pańska nikomu nie gwarantuje długiego życia. Tylko gwarantuje to, że Pan czuwa nad tym i interweniuje, kiedy uważa to za stosowne. Ale jak pokazuje historia, czasami uważa za stosowne nie interweniować z tym i pozwolić, by człowiek młody zakończył swoje życie w tragicznym wypadku czy w jakikolwiek inny pokój, bo my wiemy, że mamy, czy też choroba nawet młodego człowieka pojawiła się śmiertelna i go zniszczyła w krótkim okresie czasu i umiera. Bóg mógł przeszkodzić. Inne przykłady pokazują, że w przypadku innych osób interweniował i w przypadkach z medycznego punktu widzenia beznadziejnych, kiedy lekarze dawali kilka miesięcy jeszcze życia komuś z nowotworem, to minęło kilkadziesiąt lat od tamtego czasu i ci ludzie wciąż żyją i dożyli w wieku starszego i pewnie umrą, jak to się mówi, ze starości, a nie z powodu nowotworu, który tam był kiedyś, bo Pan postanowił tą sytuację zainterweniować, ale w innych przypadkach nie postanowił, bo nikomu nie obiecał długiego życia. Poświęć się mi, a ja ci dam długie życie i to jeszcze w szczęściu, zdrowiu i dobrobycie. To tłumy egoisty tutaj przygoniły, a jakby jeszcze oferował do tego władzę, to już by Stalin, Hitler i najgorsi ludzie stali w kolejce jako pierwsi do naszego Pana. Nic takiego nie obiecał. Obiecał swoją opiekę, czyli to, co jest najlepsze dla naszego duchowego dobra. A to, co jest pewne, to jest teraźniejszość, bo przeszłość ma to do siebie, że już minęła i jedyny pożytek, jaki z niej wynika, to jest taki, że można ją przeanalizować i wyciągnąć wnioski, ale nic zmienić tam już się nie da. To było, minęło. Czynów naszych się nie zlikwiduje, a słów, które kiedyś wypowiedzieliśmy, już się nie cofnie. Z tym można tylko z teraźniejszości wyciągać wnioski i jeżeli coś było złego, to naprawić, tak? Przeprosić za złe czyny, które się dopuściliśmy, za złe słowa, które wypowiedzieliśmy, ale to jest w teraźniejszości. To możemy dokonać, a przyszłość jest niepewna. Dla niektórych nadejdzie, dla innych nie i nikt nie wie, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Prawda jest taka, że każdy z nas, ci, którzy na przykład chodzą do pracy, jak wychodzi rano z domu i idzie do pracy, to nie może mieć 100% pewności, że wróci do tego. Codziennie, nawet ograniczając się do naszego kraju, jest, nie wiem, przynajmniej kilkanaście osób, jak nie kilkadziesiąt, które wychodzą rano z pracy i po południu nie wrócą do swojego domu. To po drodze są wypadki samochodowe, są wypadki w zakładach pracy, są zawały, które ścinają ludzi z nogi, z nóg, kobiet, to jeszcze rano był zdrowy, a później nagle zawał się pojawia i to tak duży, że człowiek ten w ułamku sekundy umiera. Albo kilka godzin później w szpitalu, bo jeszcze zdołali go dowieźć, więc w naszym kraju przynajmniej kilkadziesiąt osób dziennie rano wychodzi, a po południu nie wraca do swojego domu, bo w międzyczasie ich życie się zakończyło z powodu nagłej choroby, czy też tragicznego wypadku, w którym uczestniczyli. Taki przykład płynie z Jana Wesleya. Z jego życia, aby wiele innych przykładów można by zacytować, ale tutaj użyję słów apostoła Pawła, że zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał o tym wszystkim opowiadać. A Jan Wesley nie jest jedynym, a nawet o nim samym nie ma czasu, żeby o tym wszystkim opowiadać. Więc kończąc tą pierwszą część tego wykładu, chcę podsumować to, o czym mówiłem w tej części, czyli o wielkiej roli tych świadków. Można nazwać przykład, dobry przykład, to nawet pedagogika świecka widzi, jak wielką rolę w wychowaniu ma dobry przykład, żeby kogoś mógł pokazać jako wzorzec postępowania, że to jest ktoś, o to aż tak postępuje dobrze, a jeszcze nawet gdyby to był ktoś, kto cieszy się nawet w życiu, tak? Dzisiaj społeczeństwa się rozkładają szybciej i rozpad ten moralny przyspiesza, bo nie ma odpowiednich wzorców, bo ci, którzy są na jakichś prominentnych pozycjach albo w świecie kultury, albo polityki, to swoimi słuchami i swoim postępowaniem to tylko dają cały czas zły przykład. I dlatego jest upadek autorytetów. Nie ma tych autorytetów, bo kiedyś ktoś dla kogoś był autorytetem i ktoś starał się wzorować. Tak jak na przykład ten Dawid Ben-Gurion, o którym wspomniałem. Człowiek tak wielki autorytet dla swoich Żydów, a więc nim działający, że wszyscy szli za ich, jego przykładem. Raz, że chcieli postępować tak, jak on powiedział, pójść tą drogą, którą wytyczył i sami się upodabniać do niego, postępować tak, jak on postępował. Dzisiaj takich przykładów, tak wielkich jednostek społeczeństwa nie mają. Zły przykład. A my musimy szukać dobrego przykładu. I tutaj apostoł Paweł zwraca nam uwagę na ten przykład starożytnogodny. A ja do tego przykładu dołożyłem członków Małyskiego Statka, a równie dalej można by iść. Dobrym przykładem są członkowie wielkiej kompanii i młodociano godni. Więc można by tych przykładów mnożyć i mnożyć. Ich jest olbrzymia masa. Trzeba szukać w nich inspiracji i natchnienia. I tu nie tylko apostoł Paweł mówi o tym, bo apostoł Jakub w piątym liście, znaczy w piątym rozdziale listu do Żydów, do oczywiście Jakuba, w piątym rozdziale listu Jakuba, w wersecie 10 pisze tak, że za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Bierzcie ich za przykład cierpienia. Pisze apostoł Paweł, że byli kamienowani, paleni, przyżynani, piją i tak dalej. Za przykład cierpienia. No i za przykład wytrwałości, bo oni w tym wszystkim wytrwali. Dlatego dla swojej wiary zdobyli trudne świadectwo. Bierzcie ich za przykład, mówi apostoł Paweł, mówi i apostoł Jakub. A ten werset z Jakuba 5:10 to jest werset główny manny z 10 stycznia. I tam w pytaniach w mannie mamy takie pytania. Co dobrego sprawił dla mnie w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? Co dobrego sprawił dla mnie przykład? Widzimy, że przykład może to pytanie od razu sugeruje, że przykład powinien sprawiać dobre rzeczy. Tylko teraz ty zastanów się, jaki co dla ciebie dobrego sprawił, ale jest to pewne, że dobry przykład, przykład proroków, ich znoszenia zła, sprawia dobre rzeczy. Co dobrego sprawił dobry przykład. Więc ja tutaj podsumowując tą część mówię, że uważajmy i zwracajmy uwagę, wśród kogo toczymy nasze życie. Bo przykład ludzi tego świata nie pobudza do dobrych rzeczy, bo nikt nie może pobudzić do czegoś, czego sam nie ma. ci wielcy mężowie chociażby do tego świata świeckiego, o którym na przykład wspominałem, ojcowie państwa Izraela, którzy zakładali, pobudzali innych, bo pobudzali do tego, co było w nich, czyli wielki płomień poświęcenia dla idei odtworzenia państwa izraelskiego. To mieli, do tego w związku z tym pobudzali innych, bo każdy trąci tym, czym nasiąknął. Tak mówi polskie przysłowie, że rzymskorupka nasiąknie, tym trąci. Więc ludzie tego świata mają w sobie co? Mają ducha tego świata. I to od nich emanuje. My, jeżeli będziemy się poddawali pod ten wpływ, on w dobrą stronę nie będzie nas pociągał. Obłok wielkich świadków to tych, którzy dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Duch, atmosfera, to co od nich płynie, czym oni krącą, co z nich emanuje, pobudza do dobrego. Tyle, że żeby tak, żeby pod tym wpływem się znaleźć, to trzeba wynałożyć z siebie wysiłek. Bo wpływ tego świata przyjdzie sam z siebie. Jego nie trzeba szukać, przed nim trzeba uciekać, przed nim trzeba się bronić. Bo on chodzi i szuka. Przez ekran telewizora szuka, przez głośnik radia, przez plakaty i reklamy i ogłoszenia na murach i na słupach w mieście, gdy idziesz chodnikiem, gdy rozmawiasz z kolegą w pracy, gdy cokolwiek robisz w tym świecie, to narażasz się na wpływ tego świata. Oczywiście nie każdy wpływ tego świata jest zły, trzeba go przekreślić. Zdarzają się też i dobre oddziaływania pewne, ale zła jest bardzo dużo. A jeszcze więcej jest czegoś, co nie jest złem samo sobie, ale nie pobudza do realizacji poświęcenia. To jest takie rzeczy, dobre rzeczy tego świata, które trudno nazwać złymi, bo nie są złymi, ale do wierności w poświęceniu i do wytrwałym biegu w chrześcijańskim życiu wcale nie pobudzają w tym. Ten wpływ znajdzie się sam. Natomiast ten wpływ dobry, o którym wspominał, musisz go szukać. Postaraj się o to, żeby spędzić wieczór nad Słowem Bożym, ale nie nad tym, żeby przeczytać jak najwięcej rozdziałów z czegoś. Właśnie ogranicz się tym, co czytasz. Przeczytaj sobie jedno wydarzenie, jeden rozdział, a może jeszcze mniej i zacznij się nad tym zastanawiać. Przemyśl o sobie te wydarzenia, co z tego wynika, wnioski. Albo jest nie tylko Biblia, jest literatura prawdy, a są też i wartościowe książki poza literaturą prawdy, które opisują życia tych, którzy chodzili z Bogiem i postępowali zgodnie z ideałami swojej wiary. I to naprawdę motywuje i stanowi inspirację i natchnienie. Ale to wymaga pewnego wysiłku, bo trzeba tą książkę odnaleźć, trzeba ją poczytać i to nie połknąć tym. Ja kiedyś właśnie czytałem jedną książkę o takim chrześcijaninie, współczesny, bo to człowiek, który w 1976 roku zmarł, więc sądzę, można go nazwać współczesnym, żyjącym w Polsce, znamienitym przykładem miłości do Chrystusa, która pobudza do całkowitego poświęcenia i pójścia za Chrystusem. Wspomniałem o tym jednej siostrze, że taką książkę mam, nawet jej pożyczyłem, i jak rozmawiał z nią kilka dni później, no już mówię, że całą przeczytała tą książkę. No i jak? Fajna. No i tu się zaczęło i tu się skończyło. Za szybko połknęła. Ta książka była podzielona na jakieś 15 rozdziałów po kilkanaście stron. Ja jak czytałem, to zawsze sobie wieczorem po tym jednym rozdziałiku. Po to, że gdy będę się kładł spać, a zanim jeszcze usnę, to żeby sobie myśleć o tym, co właśnie niedawno przed chwilą przeczytałem, żeby to jakoś się utrwaliło, żeby to weszło we mnie w stronę moich uczuć, nie tylko świadomość i fakty, suche fakty w mojej głowie, żeby pozostały, jakie mogę zyskać z czytania. Więc szukajmy tych dobrych przykładów, dobrych wzorów, aby one nas pobudzały, bo to jest jedna z rzeczy, która ma nam umożliwić wytrwały bieg w tym wyścigu o nagrodę życia wiecznego, której bohaterstwa życzę, tam również pragnę. I na tym kończę pierwszy wykład. Dziękuję za uwagę.